Pulsuje Radio.
Dobry wieczór, witam Państwa, Agnieszka Tatarynowicz i jak co wtorek zapraszam na program Poznajmy się w Twoim radiu. Dziś w naszej audycji porozmawiamy o inicjatywie, która może realnie zmienić życie wielu dzieci i ich rodzin. Powstaje nowy ośrodek rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczy dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Miejsce, w którym będzie można nie tylko otrzymać specjalistyczne wsparcie, ale też spotkać się z ciepłym zrozumieniem, no i psim towarzyszem. A moim dzisiejszym gościem jest Łukasz Skryplonek z Fundacji Nowych Możliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Porozmawiamy dziś o planach związanych z nowym ośrodkiem, sile dogoterapii i o tym, jak wspierać osoby z niepełnosprawnością. No to może tak na początek, skąd pomysł na stworzenie ośrodka rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczego dla dzieci z niepełnosprawnością? No i czy w ogóle jest taka potrzeba tworzenia nowego jakby miejsca?
Pomysł powstania ośrodka zrodził się już wtedy, kiedy rodziło się stowarzyszenie Po to jestem i to było 20 lat temu i jeszcze w murach Katedry Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Szczecińskiego i to wtedy już założyli sobie, że stworzymy placówkę inną niż wszystkie. Zebraliśmy doświadczenia przez lata pracowania dla wielu instytucji w naszym województwie i nie tylko i rozumieliśmy, co chcemy stworzyć. No i nareszcie po wielu latach nadarzyła się taka okazja i taka szansa. No i, a czy jest potrzeba? Oczywiście, że jest potrzeba. Wiele dzieci z powiatu stargradzkiego dojeżdża do placówek terapeutycznych nawet poza powiat. I jak sobie liczyliśmy to te dzieciaki spędzają około 80-90 km dziennie w busach i to też można przeliczyć na czas. Czas poświęcony na przejazd, gdzie trzęsą się w busie po nie zawsze równych drogach, a mogłyby w tym czasie po prostu korzystać z terapii.
Bo to jest tak, że te dzieci na przykład z naszego tutaj terenu, jakby ze Stargardu, będą mogły też uczęszczać, prawda? Do Orewu, do Dzwonowa.
Tak, jak najbardziej. Nasz Orew będzie jakby umiejscowiony w Dzwonowie, w tym samym budynku, w którym teraz funkcjonują tam i prowadzimy warsztat terapii zajęciowej. Natomiast jest otwarty dla wszystkich mieszkańców powiatu stargardzkiego, ale ja też nie tylko. Położenie Dzwonowa jest naprawdę dobre, bo jest centralnie położone w powiecie i z każdego miejsca można tam w miarę łatwo dojechać. My nastawiliśmy się na nieco bardziej kameralny ośrodek, trochę mniejszy, no i na pewno infrastruktura, którą mamy i otoczenie jest bardzo dużą korzyścią. Mamy rozwijany projekt ogrodów sensorycznych, sporo ziemi dookoła i naszym głównym celem jest to, aby w takim trochę skandynawskim modelu dzieciaki, również te z niepełnosprawnością, spędzały dużo czasu na zewnątrz i tam też prowadzona była terapia integracji sensorycznej i tam również praca ze zwierzętami, to jest dla nas jakby kluczowa idea.
Jak wiemy, tak naprawdę statystyki dziś idą w górę, jeżeli chodzi o dzieci z niepełnosprawnością, więc jak najbardziej podejrzewam, nowe miejsce będzie bardzo potrzebne nawet, bym powiedziała, w jak najbliższym czasie. A proszę powiedzieć, jakie grupy dzieci będą mogły korzystać z pomocy? Czy wszystkie niepełnosprawności jakby będą mogły uczęszczać do Orewu?
No tutaj bardzo ważnym czynnikiem jest tak zwane niepełnosprawności sprzężone, tak? My mamy program przewidziany dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ale ta niepełnosprawność sprzężona to jest coś, co kwalifikuje dzieciaki do tego, żeby korzystać z terapii w Orewie. No i Orew to jest taka placówka, która funkcjonuje w połączeniu ze szkołą, do której dziecko jest przypisane. I my we współpracy prowadzimy taką tam bardzo indywidualną terapię. Myślę, że bardzo zindywidualizowaną terapię, bo grupy mogą być naprawdę niewielkie i dzięki temu my możemy naprawdę tym dzieciom dobrze pomóc.
A na jakim etapie jest realizacja projektu? Czy już ten Orew działa, czy jeszcze potrzeba jakby czasu?
Trwało to trochę, bo my pracowaliśmy nad tym około 3 czy 4 lat i to było naprawdę ogromne wyzwanie. Wydawało nam się, że budynek, w którym chcemy zrealizować ten cel, spełnia wszystkie wymagania, natomiast kiedy jednak chcemy stworzyć tą placówkę, to wszystkie remonty, dostosowanie sieci wodociągowej, podjazdów i spełnienie wszystkich wymagań przeciwpożarowych, a także sanepidu, to jest ogromne wyzwanie i bardzo kosztowne działanie. Natomiast udało nam się to zrobić i teraz placówka jest już zarejestrowana i właśnie prowadzimy rekrutację.
Czyli już można się zgłaszać.
Tak. Planujemy rozpocząć działanie od września.
No dobrze, a jakie formy wsparcia planujecie? Terapeutyczne, edukacyjne właśnie?
Wiadomo, że nawet dla dzieciaków w Orewie, które mają sprzężone niepełnosprawności, te niepełnosprawności są różne. Jedne dzieci mogą komunikować się i mówić, drugie dzieci nie. I tutaj trzeba dostosować te formy terapii i edukacji do ich poziomu poznawczego. Natomiast to, czym chcemy jakby się wyróżnić, to przede wszystkim regularnymi zajęciami z zakresu zajęć z udziałem psa, tak zwaną dogoterapią, i to będzie również wewnątrz i na zewnątrz, zajęciami w ogrodach sensorycznych właśnie na zewnątrz, gdzie dzieciaki będą mogły po prostu więcej czasu spędzać niż w normalnych placówkach tego typu średnio w murach. Natomiast poza tym terapia Tomatisa, terapia integracji sensorycznej, to terapia ręki, fizjoterapia, wszystkie takie podstawowe rzeczy, które są w szkołach specjalnych, to będzie i u nas też, tylko niektóre metody będą troszeczkę bardziej poszerzone.
Mhm, czyli to wszystko, co wynika jakby z orzeczeń, prawda?
Tak, tak, tak. Mhm. Na orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej należy patrzeć jak na takie swoiste skierowanie, które potem my jako ośrodek musimy wdrożyć w życie i wszystkie formy tam zawarte możemy realizować. Natomiast ze względu na to, że działamy potem w grupie, w radzie programowej, możemy dostosowywać jeszcze i zwiększać nawet te różne formy terapii, w których dziecko widać, że robi postępy.
Czyli potrzeby będą indywidualizowane jakby, tak?
Właśnie na to pozwala OREF, mhm. Tak, bo to będzie niewielka placówka stosunkowo, no i nastawiamy się po prostu mocno bardzo na jakość.
Jakie specjalistyczne podejście będą stosowane właśnie w pracy z dziećmi? Czy dogoterapia będzie jednym z elementów terapii?
Tak, dogoterapia będzie jednym z elementów naszej pracy i to dogoterapia trochę inaczej postrzegana niż to, jakie sobie myślimy o dogoterapii, czyli kiedy ktoś słyszy terapię z udziałem psa, dogoterapia myśli sobie o głaskanie pieska, dawanie smakołyków, no a w tym jest naprawdę dużo więcej. Nasz opracowany program, który był walidowany również przez Pomorski Uniwersytet Medyczny, realizowany też we współpracy z Krajowym Towarzystwem Autyzmu w oddziale w Stargardzie, to jest program, który i w ogóle badania realizowane przez PUM wykazały efektywność tego programu i należy go rozwijać. Naszym celem w ogóle jest rozszerzanie tego programu również w innych miejscach w Polsce, a nawet na świecie. A opiera się on na tym i zasadza się on na tym, że dzieci, ale również młodzież i dorośli uczą się alternatywnych metod komunikacji, a raczej też pracują nad komunikacją niewerbalną poprzez pracę z psem. Mogę się wejść w szczegóły, jeśli sobie
pewnie, pewnie, jasno, to jest bardzo ciekawe. Mhm.
Mhm. No to często osoby z zaburzeniem ze spektrum autyzmu nie rozumieją pewnej perspektywy ego, czyli na przykład, kiedy dla nas jest oczywiste, jeżeli wskazujemy palcem na szklankę, no to wiemy, że nasz rozmówca, on popatrzy na szklankę i na przykład wystarczy, że pokaże na tą szklankę i powiem napełni, a często osoba ze tymi zaburzeniami, no nie rozumie, że jak ja pokazuję palec, to należy przenieść uwagę swoją i ten zakres uwagi, bo uwaga ma tam swoje cechy, elementy, na ten dany obiekt. To jest jeden z przykładów, mhm, tak? Mhm. Innymi przykładami są na przykład idiomy behawioralne, których też osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nie rozumieją, czyli na przykład jak ja podnoszę rękę na znak stopu, to też może nie być czytane przez nich, bo po prostu no, nie rozumieją tego, to on podniósł rękę. Rozumieją sam gest, ale nie rozumieją jego znaczenia. I teraz poprzez pracę z psem uczymy się, te osoby mają możliwość nauczenia się tego metodą nie wprost. A mianowicie, podam taki przykład tego ćwiczenia i na czym to polega. Czyli mamy naprzeciwko siebie psa, który jest odpowiednio wyszkolony, przygotowany do pracy, ale zadaniem tej osoby, która uczestniczy w tej formie terapii, jest wydanie polecenia i nauczenia nowych rzeczy. Czyli na przykład właśnie nauczenie tego psa, że przed nim na przykład stoją trzy kubki w dużej odległości, powiedzmy 2 metry od siebie i ta osoba wskazuje na przykład na kubek z lewej strony, bo wie, że tam jest smakołyk. Jeżeli pies znajdzie smakołyk, to ten właśnie uczestnik terapii też otrzyma nagrodę. A dla nich wiadomo, behawioralnie nagrody też są ważne. No i on wskazuje temu psu, że tam jest właśnie smakołyk, pies jest nauczony, żeby reagować za gestem i ten smakołyk sobie sięgnąć. Przez to metodą nie wprost oni utożsamiają się, to się nazywa internalizują te wzorce zachowania, mogą rozumieć, na czym polegają te gesty, te osoby, które mają z tą trudność. Kolejny, to jest tylko jeden naprawdę z niewielkich przykładów, tak? A w jaki sposób my uczymy na przykład wskazywania gestami. No a teraz na przykład stój, zatrzymaj się. Bardzo podobnie. Na początku, w pierwszej fazie ćwiczeń, ta osoba, która uczestniczy w terapii, ma nauczyć psa siadać. No to, żeby nauczyć psa siadać, to podnosimy rękę na znak jakby takiego stop i ten pies wtedy rozumie, że ma się zatrzymać i usiąść i już. I teraz uwaga. Jeżeli ten pies siada, dokładamy kolejne polecenie. Podejdź do mnie. I podejdź do mnie działa tak samo, jak podejść do mnie do człowieka, czyli ja jakby macham dłoni w swoją stronę lub uderzam rękami w swoje uda. Podejdź do mnie. I staramy się, żeby te idiomy behawioralne, czyli coś, co my rozumiemy od razu, bo jak ktoś, nie wiem, pokazuje nam palce, to my wiemy, o co chodzi, żeby były takie same w wydawaniu komend do psów i potem oni mogli przenieść to na ludzi. Ale jest coś jeszcze bardzo ciekawego, bo to są tylko takie już takie techniczne rzeczy. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że często osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nie nawiązują kontaktu wzrokowego. No i teraz znowu, w jaki sposób zmotywować tą osobę, tak, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, żeby patrzyła mi się w oczy. To jest trudne do zrealizowania.
Przeważnie mówimy, nie?
Tak, spójrz mi w oczy i w ogóle, prawda? A teraz proszę sobie wyobrazić, że to pokazała psychologia, jakby oparte na innych badaniach, które uczą tego, że my, kiedy uczymy czegoś innych, to sami szybciej internalizujemy wiadomości, które się uczymy. A wie pani, jak to było sprawdzone? To jest bardzo ciekawe. Tym się zaraz... To jest opisane w takiej książce Aronsona i Akerta, Serce i umysł. To jest podstawa psychologii społecznej. I okazuje się, że osoby, które prowadziły wykłady na temat szkodliwości palenia, dużo częściej same rzucały palenie, chociaż były palaczami, niż takie, które po prostu przyjmowały tą wiedzę. No i teraz wiadomo, że to jest nie wprost, potem te badania były rozszerzone i w ogóle, że to też zadziała w przypadku osób z zaburzeniami spektrum autyzmu, ale nie będę się tu wdawał w szczegóły, bo to by zajęło nam cały temat, ale proszę sobie wyobrazić, że są metody i techniki do tego, żeby nauczyć psa patrzenia w oczy. I teraz jednym z elementów tej terapii jest właśnie nauczenie patrzenia w oczy. Tak, żeby się wdać w szczegóły, bo na pewno to jest takie ciekawe, no to pokazujemy psu smakołyk. Ten smakołyk kierujemy, on widzi ten pies, że ten widzi, że jest tamten smakołyk. Przybliżamy go do swojej klatki piersiowej. Pies cały czas patrzy, podąża za smakołyk, bo chce dostać smakołyk, tak? Podąża za nim. I my go pomalutku podnosimy do siebie aż do usta i do nosa i zatrzymujemy go. I w momencie, w którym pies patrzy sobie na ten smakołyk, nagle spojrzy w oczy i powie, no o co chodzi, dasz mi go czy nie? No. To wtedy go nagradzamy, klikamy i dajemy psu smakołyk. Mhm. Czyli szybciej potem on się uczy, że za spojrzenie w oczy dostaje nagrodę. A potem jakby ta wiedza, którą ta osoba z zaburzeniami ze spektrum autyzmu przekazała psu, jest niejako transponowana na tego, żeby nagradzana jest sama osoba z zaburzeniami ze spektrum autyzmu za to, że nawiązuje kontakt wzrokowy. Ale to jest jakby złożony proces, nie będę się wdawał w szczegóły. Mniej więcej pokazałem, na czym to polega.
Tak, to jest bardzo ciekawe w ogóle taka praca właśnie z psem, jak się okazuje, to no, przy zaburzeniach ze spektrum autyzmu może przynieść fajne efekty w ogóle. No i to jest świetna zabawa, no bo jakby zabawa. Może nie zabawa, nie? Bo
nie,
raczej...
to jest też zabawa. Właśnie o to chodzi, bo na czym my tutaj pracujemy? Co leżało u podstaw w ogóle zajęć z udziałem psów? To jest motywacja. I teraz, o ile motywacja w przypadku dzieci na przykład z niepełnosprawnością intelektualną do pracy z psami, do pracy w ogóle, do terapeutycznej, to jest okej, okay, tak? Że samo to, że ten pies przychodzi, że przychodzi coś innego. No wyobraźmy sobie albo dziecko z porażeniem mózgowym, tak? I to dziecko, pracujemy nad spastycznością daną, że ma prostować lewą rękę, co sprawia ból, prawda? Mhm. Że prostowanie tej ręki sprawia ból. Siedzi na wózku inwalidzkim, załóżmy. No i teraz co innego będzie, jeżeli na przykład to dziecko ma za zadanie po prostu wyprostować rękę, gdzie prosi o to fizjoterapeuta i fizjoterapeuta kolejny raz prosi o to samo i w ogóle, a co jeśli temu dziecku dać hula hop do ręki i ma tą rękę wyciągnąć, żeby piesek mógł przez to hula hop przeskoczyć. Tak. To na tym to polega, tu jest motywacja.
Ewidentna różnica, tak jest.
Tak, ale w przypadku osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, tutaj mamy problem, ponieważ dla nich często boją się tego, co jest nieprzewidywalne, prawda? To, co jest poza schematem, to budzi lęk, tak? Czyli małe dzieci, właśnie zwierzęta. No naprawdę, mam bardzo ciekawy przykład Stefana, ale już nie będę o nim mówił. To jest chłopak, który chciał zanieczyścić ziemię bardzo mocno i na przykład otwierał lodówki, włączał klimatyzatory, zużywał jak najwięcej prądu, bo w swojej głowie miał takie przekonanie, że im więcej prądu zużyje, tym bardziej zanieczyści ziemię i załatwi wszystkie robaki, bo one padną jako pierwsze, on się bał robaków, bo były nieprzewidywalne.
No i
pies często jest właśnie nieprzewidywalny. Tego się nie da wymyślić, prawda? Takiej historii.
Nie.
To musi wyjść z praktyki, tak. Nie? No i często właśnie psy są nieprzewidywalne i teraz przekonanie do tego, żeby ta osoba chciała opanować to, jest zaburzeniami spektrum autyzmu, jest naprawdę inne budowanie motywacji. Słuchaj, ty możesz kontrolować tego psa, ty możesz nauczyć go swojego schematu, a oni dążą do schematu bardzo mocno. Jakby na tym zasadza się ten program, że mogą go kontrolować. I potem, mało tego, dzięki temu, że nabędą umiejętności, będą też mogli kontrolować konwersacje, bo ich właśnie takie idiomy behawioralne, nawiązywanie kontaktu wzrokowego pomoże im potem w kontrolowaniu, w odnalezieniu się w świecie.
Nie? A tak, oczywiście. No jak słychać tutaj, to jest pasja, ta dogoterapia.
To chyba zacząłem, tak?
Słychać bardzo, no ale dobrze, przejdźmy właśnie do stowarzyszenia Po to jestem i dogoterapii. Właśnie, bo jakby to stowarzyszenie od lat promuje właśnie terapię z udziałem psów, to może jak narodziła się ta inicjatywa?
Narodziła się tak, że ja całe życie, naprawdę od dziecka już bardzo ceniłem sobie kontakt z psem. To czułem, że poprzez pracę z psami naprawdę można, powiem o sobie, po prostu czułem, że moja osobowość się rozwija, tak, że żeby dobrze, skutecznie pracować z psem, wymagane są takie cechy jak konsekwencja, kreatywność i moim zdaniem każdy z nas, ludzie, przecież bardzo duży odsetek psów w Polsce, gdybyśmy poświęcili im więcej czasu na szkolenie, to by naprawdę podnosiło mocno nasze kompetencje. Wiele warsztatów komunikacji interpersonalnej albo jakichś tam treningów sportowych można byłoby zastąpić właśnie odpowiednimi treningami z psem. W każdym razie na moim własnym przykładzie to czułem, że to jest naprawdę dziedzina, którą należy rozwijać, a w tamtym już czasie, to był przełom wieków, to już działały takie organizacje jak Delta Society. To jest pierwsza organizacja parasolowa, która na świecie w jakiś sposób standaryzowała dogoterapię, terapię z udziałem zwierząt. To się nazywało Animal Assisted Therapy. Tak jak, i tam są kilka działów. Jest Animal Assisted Education, czyli edukacja, Animal Assisted Therapy i Animal Assisted Activities, czyli tam cokolwiek robimy sobie, tak? Z tymi psami, po prostu poprzez to, że bycie. No i tutaj rozróżniamy takie działania, jak na przykład właśnie pracę dla osób weteranów, którzy mają post-traumatic stress disorder, czyli ten stres pourazowy, na przykład udziała w konflikcie zbrojnym. Inni natomiast mają już takie czysto potrzeby edukacyjne, na przykład logopedyczne, a inni właśnie już terapeutyczne, ta fizjoterapia, o której wspomniałem. No i pomyślałem sobie, że kurczę, dlaczego w Polsce tego nie ma? Były tam jakieś takie właśnie zaczątki, tam była Fundacja Czeneka trochę działała, Polski Związek Dogoterapii, a ja czułem, że to wszystko jest tak daleko, nie? Trzeba jeździć, uczyłem się. Pomyślałem sobie, że w zachodniopomorskim trzeba coś takiego rozwinąć. Pomyślałem sobie, że jak znajdę osobę, która będzie miała również taką dużą pasję, to postaram się to zunifikować. zaaplikować. No i faktycznie udało się znaleźć Irminę Händel, no wyjątkowa osoba, pedagog specjalny. Wtedy byliśmy na 5 roku studiów, ona chyba na 4 i założyliśmy to stowarzyszenie Po to jestem i od tamtej pory ono działa, rozwija się, wdrożyliśmy wiele programów. Irmina już działa, pracuje jako pedagog specjalny w szkole w Goleniowie. Nie zajmuje się już bezpośrednio działaniem w stowarzyszeniu Po to jestem, ale to ja i ona założyliśmy je. Od tamtego czasu wielu członków do nas dołączyło i organizacja się rozwija.
No właśnie, powiedział pan też o różnych programach. Jest taki program Bezpieczny kontakt z psem. Na czym on polega i czy dalej prowadzicie ten program?
Z tego programu jesteśmy naprawdę bardzo dumni. I on ma tutaj wiele do czynienia z tym, w jaki sposób w Polsce uczy się bezpiecznego kontaktu z psem. Ma pani wiedzę na ten temat, jak się uczy bezpiecznego kontaktu z psem, jakkolwiek?
Nie.
A słyszała pani o żółwiku kiedyś?
Nie.
No to jest tak, że u nas w czasie PRL opracowano, bo było dużo pogryzień oczywiście, tak? Te psy, no było wiele takich psów dzikich, tak? I zdarzały się pogryzienia. Ludzie, którzy za PRL-u podjęli się wyzwania, zaczęli uczyć dzieci metod ochrony przed pogryzieniem opartej o desanty pilotów wojskowych.
Jakiś kosmos lekko, dobra?
Tak, tak. No i teraz na pewno rodzice dzieciaków będą wiedzieli, o czym mówię, jak w szkołach teraz 1-3, czy tam w przedszkolach są uczone. No to myślę, że 60% osób kojarzy pozycję żółwika. To jest taka pozycja, w której kładziemy się na ziemi, a raczej klękamy, podkurczamy nogi, kolana pod siebie, zaplatamy palce na karku i kulimy się tak, żeby jak najbardziej być podobnym do żółwia. I teraz dlaczego tak było? No tak się uczy.
Sobie,
no.
Dobra, okej. Okay. No i teraz... ciężko mi to wyobrazić, znaczy nie, właśnie teraz sobie to wyobraziłam.
Tak, tak, i kulimy się, nie? No i wtedy to było wzięte stąd, że kiedy pilot samolotu jest zestrzelony za linią wroga, on jest wyposażony w bardzo grubą kurtkę, w specjalny kombinezon, w tamtym czasie był jeszcze i miał też przy sobie nóż. I teraz pierwsze, co robią wojskowi, kiedy jest zestrzelony samolot, no to puszczają psy, żeby znaleźć pilota, tak? Te psy mają za zadanie po prostu unieruchomić tego człowieka, żeby uniemożliwić mu ucieczkę. Tak to było szkolone,
no tak?
No i teraz ten pilot miał za zadanie zrobić z siebie takiego żółwika, żeby osłonić brzuch, wszystkie ważne organy, szyję i tak dalej, a jakby ochraniał kask i kurtka skórzana, bardzo gruba i odpowiednie buty. A kiedy te psy się zbliżyły, to wtedy miał za zadanie bronić się nożem. Tak. I teraz ten model pracy, no ale to ma sens w przypadku pilota, prawda?
No tak. No
tak. I teraz ten model przeniesiono na naukę dzieciaków w szkołach. Czyli policja i inne służby są uczone do tego, że kiedy zbliża się do ciebie pies, to zrób żółwika. I teraz to jest tak nieintuicyjne dla dzieci, po pierwsze, a po drugie, to zwiększa ryzyko ataku. Bo proszę sobie wyobrazić, że na dziecko idzie warczący pies, tak? Załóżmy, że dziecko weszło na terytorium psa i ten pies ma za zadanie bronić tego. Nigdy w życiu nie widział dziecka. Jest źle socjalizowany, dla niego to jest wróg, tak? Po prostu. Teraz to pies podchodzi, a to dziecko, nawet gdyby wykonało tego żółwika, co jest bardzo nieintuicyjne, na początku pada na kolana i podnosi ręce do góry, żeby zapleść się na kark. Co po pierwsze robi? Odsłania swoje gardło, odsłania brzuch, a z drugiej strony, podnosząc ręce, potęguje ryzyko ataku. To, że to dziecko
pies potem... czuł się zagrożony, nie?
Tak. To, że on chce potem to dziecko się skulić, ale może nie zdążyć. Biegnie na niego, czy idzie na niego pies, tak? Rozwścieczony. No i potem, jak się skuli, to się skuli, to się uda, ale ten pies potem może traktować go jak jakieś zdobycz, zwierzynę, tam rozszarpywać i w ogóle, nie? Straszne, ale niestety prawdziwe. I ta metoda żółwika to jest najbardziej popularna w Polsce i to ciekawe, tylko w Polsce. Wszędzie indziej uczy się takiej metody bądź jak drzewo. Czyli bądź jak drzewo, to stań i nie ruszaj się i odwróć się od psa. Ale uwaga, u nas jak się mówi dzieciom bądź jak drzewo, to pierwsze co dzieciaki robią, to podnoszą ręce i gałęzie,
no tak,
prawda? Z przedszkola machają tak rękami w górze i tam zrzucają liście, bo są z przedszkola tak uczone.
A to znowu może spotęgować.
Właśnie,
no dobra.
Potęguje, tak. No i my, zajmując się tym tematem, kolejny raz słysząc o tych właśnie nieszczęsnych pogryzieniach, postanowiliśmy edukować ludzi w Polsce, tworząc program. I tutaj nam pomogła naprawdę, nawiązaliśmy współpracę z taką naprawdę dużą, ciekawą firmą. Ciekawą z tego względu, że się zaangażowała w ten projekt. Zazwyczaj firmy tam, no inaczej działają z organizacjami. A oni nam pomogli, dali pieniądze, jeszcze mogli stworzyć program. No i teraz uwaga. Foch. Kiedy zbliża się do ciebie pies, zapleć ręce tak, jakbyś po prostu się obraził, odwróć się od psa i powiedz foch. I to jest coś, co naprawdę niweluje atak, ponieważ jeżeli my nie nawiązujemy kontaktu wzrokowego z psem, nie patrzymy na niego, mało tego, odwracamy się, no to ten pies może stracić zainteresowanie. To bardzo dobrze działa, jeżeli wasz pies na przykład coś na was wymusza, szczeka, bo chcecie, żebyście mu rzucili patyk, albo rzucili mu kamień, albo coś innego, no to spróbujcie z państwo zrobić sobie tak, że stajecie na baczność, wyprostowani, zaplatacie ręce na siebie i odwracacie się od niego. Dla psa wasz kontakt socjalny, nawet kiedy się odwracacie do niego i mówicie stop, przestań, pochylacie się, fafik, nie wolno, to już jest nagroda. To już jest nagroda w postaci kontaktu społecznego, socjalnego. A kiedy się odwracacie i zabieracie mu to wszystko, to jest sygnał braku nagrody. I teraz, jeżeli pies jest motywowany swoistym instynktem, no, jest zagrożony jego terytorium, a my się odwracamy i pokazujemy mu, że nie jesteśmy zainteresowani wejściem w konfrontację, to ten pies po prostu odchodzi. I tutaj jest też bardzo ciekawe, bo nas się uczy często, że jak piesek ma ogon w górze, to on jest szczęśliwy, tak, macha, to jest tak zadowolony.
Też tak słyszałam.
Nieprawda. To jest tak, że jak pies ma podwinięty ogon pod siebie, to znaczy, że się boi i w lęku może zaatakować, a jeżeli ma ogon w górze, czy to sztywno, czy delikatnie nim macha, to jest sygnał, jestem gotowy się zaangażować. A przeanalizowałem swoje szanse, jak mam w górze ogon, jestem gotowy się zaangażować. Czy to w relacji z psem, czy z człowiekiem. Tak, to taka antena, która pokazuje, jak chcesz, to dostaniesz.
Ale fajne, powiem szczerze, że ten program powinien być obowiązkowy w każdej szkole, bo dużo dzieci też boi się po prostu, nie, psów.
I w jego ramach my nakręciliśmy taką bajkę, animację o super psie, który uczy te dzieciaki, w jaki sposób działać. To było w czasie właśnie pandemii i w tym okresie nie można było chodzić do szkół, było często nauczanie w domu. To ten program miał spełnić te zadanie, że dostarczyć dzieciakom tą wiedzę, czyli pokazać w zabawny sposób, w jaki jak należy działać, po pierwsze, a po drugie przygotowaliśmy skrypty ćwiczeń dla rodziców i dla dzieci, które mogą sobie pobrać z naszej strony, po to jestem.pl, wydrukować, nauczyciel będzie wiedział, jak poprowadzić tą lekcję, a dla dzieciaków będzie miał bardzo ciekawe jeszcze gry i uzupełniające na lekcję wychowawczą, super temat, na po to jestem.pl.
A ta bajka też jest dostępna tam,
tak? Jest ta bajka dostępna na stronie po to jestem.pl i na YouTubie, ona ma chyba już tak całkiem ładne wyświetlenia, tam około 40 tysięcy, nie? I ten, my tego nie reklamowaliśmy, bo już na to nam nie wystarczyło środków, ale ten temat poszedł, poniósł się, ale i tak chcielibyśmy, żeby to miało miliony wyświetleń.
No pewnie, ale a jak właśnie dzieci zarówno właśnie te z niepełnosprawnością, jak i neurotypowe reagują na obecność psa podczas zajęć?
Różnie. Mhm. To zależy, w jaki sposób przebiega socjalizacja tych dzieciak, bo jeżeli socjalizacja, nigdy nie widziały psa, a zwłaszcza dużego psa, tak, no to reagują taką niepewnością. Niektóre reagują bardzo dużą ekscytacją, co też nie jest w porządku, a niektóre po prostu, te, które mają psy często, no to już chcą wydawać jakieś polecenia, czegoś tam uczyć. Różnie bywa, tak? I my na tym właśnie materiale musimy pracować i tak dostosowywać te formy pracy, żeby każde dziecko z tego coś dla siebie wyciągnęło.
A jakaś nowa inicjatywa się szykuje? Właśnie stowarzyszenia, po to jestem?
Tak, szykuje się inicjatywa, tylko to chyba nie jest jeszcze czas, który mogę głośno mówić, co będziemy robili, bo na tym etapie zajmujemy się przede wszystkim próbowaniem tego bezpiecznego kontaktu z psem, a po drugie zajmujemy się tym, żeby wdrażać ten nasz program właśnie terapii dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, tej komunikacji niewerbalnej. Natomiast do tej naszej nowej inicjatywy, która się właśnie rozwija, potrzebujemy ludzi, zgłoszeń, którzy byliby chętni zajęcia się właśnie taką pracą logoterapeuty i bardzo gorąco zachęcamy do wejścia na stronę i napisania do nas maili osób, które byłyby zainteresowane współpracą z nami.
Super, a czy każdy piesek się nadaje do logoterapii?
O nie. Nie. Tutaj jest, to jest naprawdę skomplikowana rzecz. Wydawać by się mogło, że to jest tylko stereotyp na temat logoterapii, jest taki, że ten piesek tam jest, trzeba coś zrobić i dać mu smakołyk. No my pracujemy zupełnie inaczej, ten pies jest zaangażowany. Teraz proszę sobie wyobrazić, że te psy, które my wybieramy, to są szczeniaki jeszcze, które są w gnieździe, mają na przykład po kilka dni, kilka tygodni, tak? Wtedy się przeprowadza takie pierwsze już testy, patrzy się, jak te psy reagują, ale nawet przed wyborem tych psów, nawet kiedy powiedzmy wiemy, że suka urodziła i jest tych psów tam 6 czy 7 w miocie, to my już nakazujemy, powiedzmy jedziemy do hodowli, mówimy, dobrze, jesteśmy wstępnie zainteresowani po analizie matki i ojca, że być może kupimy od was szczeniaka albo szczenięt. No i oni już mają za zadanie, proszę sobie wyobrazić, lodem dotykać po prostu łapek tych szczeniąt.
Czyli to już jest praca tak naprawdę od szczeniaka, nie?
Tak. I oni nawet, te szczeniaki są jeszcze ślepe, ale chodzi o to, żeby ich układ odpornościowy przygotować na bardzo dużo bodźców. Po to, że takie dotknięcie zimnym czymś łapki, kiedy ten szczeniak jeszcze nie widzi, powoduje, że ten pies już w tym czasie dostaje bodźce, które jakby uodparniają jego układ nerwowy na późniejszą pracę. No a potem to już są zapachy lizolu, chloru, wybuchy, wystrzały, no bo proszę sobie wyobrazić, że jest się z psem na przykład w szpitalu i nagle w tym szpitalu przewraca się taca z kroplówkami i ten pies nie może zareagować szczeknięciem, lękiem. Ja teraz mamy psa ze schroniska, załóżmy, które są naprawdę często bardzo wdzięczne i też realizujemy taki program, gdzie jeden jest pies adoptowany, u nas pracuje i tak widzę, że naprawdę robi ogromne postępy. Jakby nie znając pełnej historii psa i nie mając, jakby jak ktoś odbiera sobie psa i nie wie, co z nim było wcześniej, jak przebiegł okres socjalizacji, no to jest ryzyko, że ten pies w takich bardzo nietypowych sytuacjach zareaguje lękiem, tak? No i dlatego właśnie to ten pies musi spełnić bardzo duże wymagania.
Tak, to nie jest takie proste.
No, a potem tak, a potem to jest to weryfikowane w trakcie pracy. No i też terapeuta musi mieć niemałą wiedzę, bo musi wiedzieć, czym jest warunkowanie klasyczne, instrumentalne, w jaki sposób się szkoli, czym jest na przykład w szkoleniu wyłapywanie, czym jest naprowadzanie. No naprawdę to szereg elementów. klientów, tak? Albo powiedzmy, czym są schematy zmiennego nagradzania, jak utrwalić zachowanie, jak wyeliminować negatywne. To takie podstawowe rzeczy behawioralne też muszą wiedzieć.
Tak, czyli tu i terapeuta, i piesy, dużo pracy po prostu.
Terapeuta
tak.
musi mieć też dobrze, jakby miał wykształcenie kierunkowe, znaczy miał, ale może być też na studiach, tak? No musi mieć też prawo jazdy, żeby dojechać z tym psem, tak? No to jest parę warunków, które trzeba spełnić, ale jak się spełni, to jest najlepsza praca na świecie.
Dobrze, a jak jakaś placówka nas słucha, na przykład edukacyjna, i chciałaby taki program wprowadzić u siebie, ewentualnie gdzieś tam was zaprosić, no zaprosić bardziej, to czy może się kontaktować, tak?
Tak. Przez po to jestem, normalnie kontaktują się z nami, chociaż my chyba z większością placówek już w zachodniopomorskiej pracujemy, ale tak, jeżeli ktoś jest jeszcze zainteresowany, no to myślę, że na przyszły rok szkolny możemy coś jeszcze wymyślić.
Jeszcze tylko wrócimy na chwilkę do OREW-u, to proszę powiedzieć, jakby jakiś rodzic był zainteresowany, to gdzie ewentualnie i do kogo się zgłaszać z zapytaniami?
Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, aby dziecko uczestniczyło w ośrodku edukacyjno-wychowawczym prowadzonym przez naszą organizację, to chodzi na nowemożliwości.org i tam znajduje wszystkie informacje na temat, wybiera sobie OREW albo WTZ, bo my prowadzimy również warsztaty terapii zajęciowej tam w Dzwonowie, gdzie również prowadzimy rekrutację, tak w ogóle, bo chcemy dodać jeszcze jedną grupę. Natomiast wchodzi sobie tam i wybiera OREW i tam już jest są kontakt na miary, kontaktuje się z osobami odpowiedzialnymi za to i na pewno bardzo łatwo trafi.
No dobrze, bardzo, bardzo dziękuję za tą rozmowę i za to wszystko, co robicie, bo tak naprawdę chyba powstanie nam taka placówka dla dzieci i później dla dorosłych od razu, także myślę, że to będzie wyróżniało,
tak,
nie?
Tak, no w OREW-ie można być nawet do 25 roku życia, a przez to, że prowadzimy też warsztaty terapii zajęciowej, to może być następne kolejne przejście, a stamtąd, kto wie, może właśnie się uda znaleźć zatrudnienie albo w ZAZ-ie, albo na rynku pracy.
No to ja trzymam kciuki za rozwój ośrodka, kolejne edycje programu Bezpieczny Kontakt z Psem, no i wszystkie działania stowarzyszenia, bo to jestem.
Dziękujemy bardzo serdecznie.
Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej, wesprzeć te inicjatywy lub zapisać dziecko czy bliską osobę na zajęcia, warto śledzić działalność organizacji w mediach społecznościowych i na ich stronach internetowych. Bardzo dziękuję za dzisiejszą obecność w studiu.
Dziękuję bardzo serdecznie, to była przyjemność.
Moim i Państwa gościem był pan Łukasz Skryplonek z Fundacji Nowych Możliwości w Dzwonowie. Naszych słuchaczy zapraszam jak zawsze do kontaktu. Numer telefonu to 512-8240. Na dziś to już wszystko. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.
Twoje radio. Tylko przeboje.